Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A my jak zawsze w piątek o tej porze rozmawiamy o polityce z redaktorem Łukaszem Warzechą. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasz temat od takiego wątku, który tutaj jest coraz bardziej gorący, jeżeli chodzi o polski klimat. Dlatego, że o ile o imigracji, o tej nielegalnej imigracji, o naszej sytuacji na wschodniej granicy mówiło się bardzo dużo już od miesięcy, a w Europie nawet od lat, to jednak w tym momencie bardzo to przyspieszyło. Ja tutaj widzę między innymi nowy spot PiS w sieci. Bardzo dużo osób się oburzyło. Ja widziałem też komentarze różnych osób, również polityków, z tego co kojarzę, o jakichś oskarżeniach na takiej zasadzie, że tutaj ktoś może zostać pozwany o taki PiS, że jesteśmy rasistami. Tak samo takiej samej retoryki używa lewica, między innymi Adam Zandberg, jak również inne posłanki
Adrian
lewicy.
Zandberg.
Adrian, przepraszam bardzo. Tak. Więc w tym tygodniu bardzo dużo mówi się o tym, że większość Polaków jest rasistami, dlatego że zwracamy uwagę na ten problem, który niewątpliwie jest nie tylko na naszej wschodniej granicy, ale jak ostatnio słyszymy, również na zachodniej.
Ta sytuacja, można powiedzieć, że jest dosyć dziwna politycznie i społecznie, właściwie politycznie głównie. Dlaczego? Dlatego, że jak patrzymy na sondaże, to nie ma żadnych wątpliwości, jaka jest opinia Polaków na temat tego, jak mamy prawo bronić się przed nielegalną imigracją. I tu powołam się na najnowszy sondaż, który zresztą z dużym niesmakiem został zaprezentowany przez portal OKO.press, taki lewicowy portal. Sondaż wspólnie zrobiony dla OKO.press i Radia Tok FM. No i w tym sondażu zapytano o najbardziej radykalną formę obrony przed nielegalną imigracją, czyli tak zwane pushbacki, czyli po prostu wypychanie nielegalnych migrantów z powrotem na białoruską stronę granicy. I okazuje się, że bardzo wyraźnie wzrosła liczba osób popierających pushbacki. To jest trzeci sondaż na ten sam temat. Pierwszy był zrealizowany we wrześniu 2021 roku i wtedy 52% popierało pushbacki, 41% było przeciwko. W listopadzie 2022 roku, czyli po ponad roku, nie zwiększyła się liczba popierających pushbacki, nadal 52%, minimalnie nawet wzrosła liczba sprzeciwiających się, tych, którzy odpowiadali, należy ich wpuścić na teren Polski i rozpatrzeć ich wnioski o azyl. Natomiast teraz zmiana jest radykalna. Teraz 67% opowiada się za pushbackami, zaledwie 19% opowiada się za tym, żeby wpuszczać i rozpatrywać wnioski azylowe. Ale jeszcze ciekawiej jest, i tu przechodzę do tych kwestii politycznych, kiedy się spojrzy na to, jak rozkładają się odpowiedzi w elektoratach poszczególnych partii. No bo to, że w elektoracie Konfederacji pushbacki popiera 91%, a 7% jest przeciwko, no to chyba nikogo nie zaskakuje. Podobnie jak to, że 86% popiera pushbacki w elektoracie PiS, 7% również jest przeciwko. Ale w elektoracie Koalicji Obywatelskiej popiera pushbacki aż 61%, a 28% jest przeciwko. W elektoracie Trzeciej Drogi 60% popiera pushbacki, 21% jest przeciwko. I jedynie w elektoracie Lewicy większość mają ci, którzy się sprzeciwiają, ale to jest bardzo nieduża większość. 43% jest przeciwko, 39% jest za pushbackami, czyli to jest raptem różnica 4 punktów, prawie że równowaga. No i tu oczywiście OKO.press rozpacza, że to są takie zmiany, że tutaj politykom się udało przekonać do pushbacków. Natomiast to pokazuje, że nawet w elektoracie większości koalicji rządzącej, no większość wyborców opowiada się za bardzo zdecydowaną walką z nielegalną imigracją. I dlatego ta próba przekonywania, że Polacy się stali rasistami, no jest kompletnie, idzie wbrew trendom społecznym, całkowicie. I teraz jak popatrzymy na to, jak zachowują się rządzący, to no znów możemy być dosyć zaskoczeni, bo Z jednej strony mamy pana wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który na konferencji prasowej apeluje do organizacji proimigranckich, żeby przestali działać wbrew interesowi Polski. Wskazuje, że to nie są uchodźcy, to są imigranci, ci, którzy się chcą przedostać przez granicę. No i to jest jednak trochę dziwne, że minister obrony narodowej, wicepremier, może tylko apelować i mówi, że jest sprawdzana działalność tych organizacji. W tym samym mniej więcej czasie wiceminister spraw wewnętrznych, który to resort, przypominam, odpowiada za wystawianie przepustek do strefy buforowej dla członków tych organizacji, jako że przepustki wystawia Straż Graniczna, a Straż Graniczna podlega MSWiA. Pan profesor Maciej Duszczyk mówi, że te organizacje nie robią nic złego, to są organizacje humanitarne i one nikomu nie przeszkadzają. Czyli już mamy rozdźwięk w samym rządzie. No i mamy wreszcie pana premiera, który z jednej strony wprowadził strefę buforową i za to mu się dostało ze strony lewicy, ale z drugiej strony no on jednak ostatecznie politycznie odpowiada za to, co się dzieje na granicy i mam wrażenie, że on bardzo próbuje chodzić po linie, że ta bierność rządu wobec tych proimigranckich organizacji to jest próba zadowolenia tej części elektoratu, tej mniejszości elektoratu Koalicji Obywatelskiej, no i w ogóle mniejszości elektoratu również całej koalicji rządzącej, która jest proimigrancka, ma bardzo lewicowe poglądy. Natomiast z punktu widzenia całości społeczeństwa, respondentów we wspomnianym przeze mnie sondażu, no to jest po prostu zła postawa. Co więcej, jak się przyjrzymy temu, jak te grupy działają, to można odnieść wrażenie, że przynajmniej ich aktywność w mediach społecznościowych jest po prostu prowokacyjna. Jeżeli wejdą państwo, tu mówię do naszych słuchaczy, na profil na przykład takiego pana, który się nazywa Czaban, to jest jeden z najbardziej aktywnych aktywistów właśnie proimigranckich, albo na profil Podlaskiego Ochotniczego Humanitarnego Pogotowia na portalu X, albo na profil Grupy Granica. Oni cały czas pokazują zdjęcia ze swoich akcji przewożenia nielegalnych imigrantów gdzieś w głąb kraju. Twierdzą, że to jest zawsze za zgodą Straży Granicznej. Natomiast jeżeli się spojrzy na reakcje czytelników tych wpisów, no to tam jakieś aprobatywne wpisy chwalące takie działanie się zdarzają bardzo sporadycznie. 90%, mówię oczywiście na oko, ale przejrzałem sporo takich reakcji, 90% tych reakcji, no to są reakcje począwszy od krytyki, a skończywszy na obelgach. Więc widać, że oni działają też absolutnie wbrew społecznemu sentymentowi. No i wreszcie trzeba powiedzieć, że to nie jest działalność, jak powiedział zresztą sam pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, to nie jest działalność obojętna dla państwa. On tam mówił o tym, że te organizacje informują migrantów o tym, gdzie oni mogą w miarę bezpiecznie przejść przez granicę. No i to moim zdaniem już by było łamanie prawa. Ale to jest też tak, że nawet gdyby nie informowali, to samo to, że jest taka organizacja, że ona podaje swój numer, że ci migranci wiedzą, do kogo zadzwonić, żeby dostać transport, to już jest dla nich zachęta do nielegalnego przekraczania granicy. Więc nawet trzymając się prawa, te organizacje i tak działałyby na niekorzyść polskiego interesu. No więc z tego punktu widzenia patrząc, ta bierność wobec tych ludzi, wobec tych struktur jest zadziwiająca. I ja mam wrażenie, że jesteśmy świadkami postępującego rozjeżdżania się języka, odbioru, sposobu komentowania tej sytuacji między częścią elity, a zdecydowaną większością społeczeństwa. Bo jak spojrzymy na media, również no przede wszystkim media lewicowe czy liberalne, takie jak Gazeta Wyborcza, to tam jest bardzo wyraźna ta proimigrancka postawa. No tylko to się o tyle zmieniło, że dzisiaj politykę ochrony granicy realizuje koalicja, która już jej głównym członkiem nie jest Prawo i Sprawiedliwość. To jest już koalicja z Donaldem Tuskiem na czele. Więc z tego punktu widzenia ta sytuacja jest też tym ciekawsza, bo już są sytuacje takie, gdzie Donald Tusk, mimo że on próbuje bardzo balansować na linię, no to jednak on też obrywa. Na przykład organizacje proimigranckie zbiorowo protestują przeciwko właśnie strefie buforowej. I to przypomina działania, które były podejmowane przeciwko rządowi PiS, kiedy rząd PiS tę strefę wprowadzał. Więc nie wiem, jak to się wszystko skończy. Moim zdaniem taki, jak to się po angielsku mówi, balancing act, czyli to właśnie balansowanie na linie przez Donalda Tuska, to nie może trwać zbyt długo. Tu jest zbyt duże napięcie. Myślę, że ta prowokacyjna bardzo działalność organizacji proimigranckich w końcu spowoduje jakąś reakcję. Widzę, bo oni się tym też chwalą, że ludzie na przykład zaczęli na ich widok, jeżeli oni się gdzieś pojawiają z tymi migrantami, zaczęli na ich widok wzywać policję po to, żeby sprawdziła, czy to są legalni migranci, czy nie. No więc myślę, że prędzej czy później to w jakiś sposób pęknie. Oby się to nie skończyło jakimś aktem przemocy, ale powiem szczerze, że jakbym ręki sobie za to nie dał uciąć, że to się w ten sposób nie skończy, bo napięcia naprawdę są gigantyczne. Tu jeszcze może powiem o tym, że w Poznaniu pojawiła się taka wystawa na przystankach autobusowych. To jest bardzo ciekawy wątek tego. Wystawa niby sztuki. No w każdym razie głównym elementem tej wystawy był plakat, który pokazuje sylwetkę młodego człowieka klęczącego przed kobietą, a tam gdzieś w tle wisi jego mundur wojskowy, jest napisane zdejmij mundur, przeproś matkę.
A to chyba też spotkało. Tak, to chyba też, przepraszam, we Wrocławiu u Sutryka, tak.
I to się, tak wydawało mi się, że Poznań, ale tu mogę się mylić. W każdym razie to się spotkało z bardzo zdecydowaną negatywną reakcją. No i tutaj już obywatele weszli do akcji, to znaczy zaczęli po prostu te plakaty zaklejać. Więc wydaje mi się, że to jest igranie z ogniem. To znaczy tutaj naprawdę nie ma miejsca na takie próby prowokacji, bo tak to trzeba odczytywać. I myślę, że to niezdecydowanie rządu i ten dwugłos, o którym mówiłem pomiędzy panem wiceministrem Duszczykiem a panem wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, to się może po prostu źle skończyć. No a przede wszystkim to polskie państwo pokazuje się na zewnątrz jako niewydolne czy niezdecydowane. No takie, które nawet w takiej żywotnej sprawie nie zajmuje jednolitego stanowiska.
A my przejdziemy do naszego kolejnego tematu. Jest to temat taki zbiorczy, nieco większy. Taki clue tego tematu to, ile zostanie Polakom pieniędzy w portfelu w przyszłym roku. A na to składa się kilka tutaj różnych czynników, bo w tym tygodniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała plany oskładkowania wszystkich umów o zlecenie od 1 stycznia 2025. Oprócz tego wiemy, że od 1 stycznia również pracownicy na najniższym krajowej otrzymają miesięczną wypłatę wyższą o ponad 300 zł, a jeszcze oprócz tego słyszymy z Komisji Europejskiej w tym tygodniu o tak zwanej procedurze nadmiernego deficytu w związku z deficytem sektora finansów publicznych w Polsce. Więc czego się można spodziewać, panie redaktorze, w przyszłym roku i jak bardzo stracą na tym Polacy?
Tutaj muszę dodać, że chodzi nie tylko o umowy zlecenia, ale też niestety umowy o dzieło i to jest szczególnie drastyczne, bo co prawda mówimy tutaj o grupie osób liczącej sobie trochę ponad 300 tysięcy, które pracują w ten sposób, ale to są osoby wolnych zawodów, freelancerzy. Do tej pory umowy o dzieło w ogóle nie były oskładkowane w przeciwieństwie do umów zlecenia, więc dla tych ludzi oskładkowanie tych umów to będzie jeszcze większe uderzenie finansowe niż w przypadku osób pracujących na umowy o dzieło, choć dla nich też umowy zlecenia, choć dla nich oczywiście to też będzie ogromne uderzenie finansowe. No trzeba na te sprawy spojrzeć, one się wiążą ze sobą, ale trzeba o każdej z nich trochę powiedzieć. Pierwsza kwestia, oskładkowanie, ozusowanie tych umów. To jest skutek tego, co rząd PiS umieścił w KPO. Natomiast rząd Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nie zdecydował się tego warunku KPO renegocjować. Bo niektóre warunki KPO były renegocjowane, ten nie. I myślę, że konsekwencje tej regulacji będą dramatyczne. I to zresztą już sygnalizują pracodawcy, ale też pracobiorcy, dlatego że wprowadzenie oskładkowania, ozusowania w imię jakiejś hipotetycznej przyszłej emerytury, bo to głównie takie jest uzasadnienie, która ma dla niektórych się pojawić za 20 czy 30 lat, no i jest absurdalne. Znaczy ludzie nagle stracą co najmniej kilkanaście, a w przypadku zarabiających na umowy o dzieło nawet 30% tego, co dostają od sumy brutto, no troszeczkę mniej od sumy netto, ale niewiele mniej stracą. I ma ich pocieszyć to, że kiedyś tam może dostaną państwową emeryturę. No to jest naprawdę bardzo słaba wymiana. Ja nie wiem, czy pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ma w pełni świadomość tego, jakie będą skutki. Na razie my nie znamy szczegółów tego projektu, więc nie wiemy, jak to ma się odbywać. Tam oczywiście można by o tym mówić jeszcze szczegółowo. No, umowy o dzieło na przykład mają incydentalny charakter i w ogóle są po prostu takimi nierównymi, okazjonalnymi umowami. W niektórych zawodach bywa tak, że się ma taką umowę jedną na rok, ale za to na bardzo dużą sumę. No, trudno tu sobie w ogóle wyobrazić na przykład, jak od tego wyliczać jakąkolwiek emeryturę. Więc nie wiem, jak rząd to zamierza zrobić. To jest pierwsza sprawa i to na pewno uderzy w bardzo dużą grupę ludzi, bo ja mówiłem o 300 tysiącach, ale to są umowy o dzieło, natomiast pracujących na umowy zlecenia jest znacznie, znacznie więcej. Tu już mówimy o milionach ludzi i w nich to też uderzy. Druga sprawa to jest wzrost znowu wynagrodzenia minimalnego, no fatalna tendencja, gdzie wynagrodzenie minimalne bardzo podbił rząd Prawa i Sprawiedliwości, niestety, mimo protestów pracodawców, a to jest zwiększenie oczywiście kosztów pracy i również przecież zwiększenie składek na ZUS, na które zawsze podwyższenie minimalnego wynagrodzenia wpływa. I wielu pracodawców, wiele mniejszych firm może tego po prostu nie wytrzymać, tego wzrostu. Tutaj kompletnie interes pracodawców, przedsiębiorców nie został uwzględniony. No i wreszcie mamy tę największą sprawę unijną, czyli objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu. To znaczy, że tam są dwa kryteria, albo dług publiczny wynosi powyżej 60% PKB, albo deficyt powyżej 3% PKB. W naszym przypadku to jest kwestia tego drugiego kryterium, bo mówimy tutaj o deficycie ubiegłorocznym. No, czyli jeżeli dzisiaj pan Mateusz Morawiecki uderza w obecny rząd, mówiąc, że już po pół roku został objęty procedurą nadmiernego deficytu, no to tak naprawdę uderza sam w siebie, ponieważ prawie przez cały ubiegły rok kierowało państwem Prawo i Sprawiedliwość i to Prawo i Sprawiedliwość było też autorem budżetu na poprzedni rok. Więc to są konsekwencje deficytu wypracowanego w ubiegłym roku, nie w obecnym, mimo że deficyt wypracowany w obecnym też być może uzasadniałby, no zobaczymy na koniec roku, uzasadniałby objęcie Polski tą procedurą. Natomiast tutaj mamy też bardzo ciekawą politycznie sytuację, bo z jednej strony mamy pana premiera, który przecież wielokrotnie się chwalił tym, że on ma świetne relacje w Brukseli i wszystko dla Polski załatwi. No i teraz jest pytanie, czy załatwi to, żeby nas ta procedura nie obejmowała. Teoretycznie jest to możliwe, dlatego że Komisja Europejska oczekuje od krajów, które przekroczą te progi, że przedstawią programy naprawcze i może je zaakceptować. I tak naprawdę to jest kwestia decyzji politycznej, czy je zaakceptuje i czy tę procedurę z danego kraju zdejmie. Były w przeszłości już takie sytuacje, że państwa się starały o zdjęcie tej procedury. Jednym się udawało, drugim nie. Wcale się to nie wiązało z jakimiś obiektywnymi kryteriami. Natomiast ja mam poważne wątpliwości, czy pan premier tak naprawdę chce zdjęcia tej procedury, bo oczywiście rząd deklaruje, że tak, będzie tu rozmawiał, będzie działał i tak dalej, ale objęcie kraju tą procedurą powoduje, że my nie mamy pełnej swobody w kształtowaniu naszych wydatków budżetowych i musimy to konsultować z Brukselą. No i to jest doskonały pretekst, żeby wprowadzić pewne obciążenia fiskalne, żeby skasować pewne programy, które być może byłyby bardzo trudne do skasowania w innej sytuacji, czyli w takiej, kiedy całkowicie wolną rękę miałby polski rząd. Niektórzy twierdzą, że może tu chodzić o programy takie jak 13 czy 14 emerytura. Ja zresztą uważam, że te programy w ogóle powinny być skasowane, więc być może jakiś skutek tego będzie nawet ostatecznie dobry. Natomiast to nie będzie kwestia naszej własnej decyzji politycznej. Tutaj pan premier mógłby się łatwo odwołać i wytłumaczyć właśnie tym, że no przecież to PiS wypracował ten deficyt, PiS nas w tę procedurę tak naprawdę wciągnął, no a teraz to już my nie mamy wolnej ręki, teraz to już musimy robić to, co nakazuje nam Bruksela. Więc wokół tej sprawy też jest dosyć cicho, to znaczy jak na jej wagę i znaczenie mam wrażenie, że bardzo mało informacji się pojawiło. Jest tylko taki ogólny ton w mediach, że trzeba będzie zacisnąć pasa, ale co to konkretnie ma oznaczać, to tak naprawdę nie wiadomo. Rząd też się nie podzielił tym, nad jakimi rozwiązaniami pracuje, co zaproponuje Brukseli. Więc wszystko to jest bardzo niejasne, natomiast jedna rzecz się wydaje dosyć niewątpliwa i pewna, że będziemy mieli mniej pieniędzy w kieszeniach. Wszystko na to wskazuje. Tu mogę jeszcze jako ciekawostkę dodać, że akurat dzisiaj się pojawił bardzo interesujący raport portalu Business Alert, który dokładnie pokazuje, ile polska rodzina może stracić na wprowadzeniu systemu ETS2, czyli obłożeniu uprawnieniami do emisji CO2, transportu oraz ogrzewania w domach, ogrzewania domów i ogrzewania wody w domach. Ten system ma wejść, przypominam, od 2027 lub 2028 roku, to tam jeżeli będzie jakaś karencja, taka przedłużenie obecnej sytuacji. No i tutaj liczby też, które pokazuje ten raport, a także kalkulator specjalny, który temu raportowi towarzyszy, gdzie można sobie wyliczyć własny koszt wejścia tego systemu w życie, no to jest rzeczywiście porażające. Więc naprawdę trudno tutaj o optymizm, jeżeli chodzi o polską gospodarkę i finanse Polaków.
A u nas w programie to już wszystko, ale na koniec, jak zawsze, polecamy publikację pana redaktora, panie Łukaszu, między innymi pana profil oczywiście na portalu X, YouTube, ale również te rozmowy, o których pan nam przypomina, sobotnie rozmowy na kanale Super Expressu, to jest Super Ring, tak?
Tak jest, kanał Super Ring i tutaj zapowiadam jutrzejszą rozmowę. Jutro będę rozmawiał z byłym ministrem edukacji i nauki, panem Przemysławem Czarnkiem, który także był wojewodą lubelskim. No teraz jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że rozmowa ciekawa, bo pytam i o przyszłość PiS i między innymi o politykę rządu Zjednoczonej Prawicy wobec Ukrainy. Zapraszam, rozmowa na kanale Super Ring o godzinie 18 polskiego czasu.
A my życzymy panu, panie Łukaszu, miłego weekendu i usłyszymy się w przyszłym tygodniu. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam, miłego weekendu i do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.